Dobry wieczór Państwu, tu Paryż RFI, minęła godzina 18. W sobotę 13 maja wita serdecznie Anna Rzeczycka. W studio technicznym dyżur dzisiaj pełnią Andrea Kunowa i technik Guillaume. Na początek zapraszamy na najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. Watykan upamiętnił 25. rocznicę zamachu na papieża Jana Pawła II mszą świętą odprawioną w Bazylice Świętego Piotra przez kardynała Camillo Ruiniego. Zrobiono nowy krok na drodze do pojednania polsko-ukraińskiego. Prezydenci Polski i Ukrainy Lech Kaczyński i Wiktor Juszczenko oddali hołd 366 Ukraińcom zabitym w 1945 roku przez Polaków w Pawłokomie. Francuski minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy postanowił pozostać w rządzie mimo uderzającej w jego dobre imię afery Clearstream. Prezydent Iranu Mahmoud Ahmadinejad powiedział, że jego kraj gotów jest do dialogu z każdym państwem, wyjąwszy Izrael, ale nie pod groźbą siły. W Wiedniu zakończył się czwarty szczyt Unia Europejska-Ameryka Łacińska. W Warszawie miała dziś miejsce tradycyjna parada Schumana. Dzisiaj mija 25. rocznica zamachu na papieża Jana Pawła II. Watykan upamiętnił ją mszą świętą odprawioną w Bazylice Świętego Piotra przez papieskiego wikariusza dla diecezji rzymskiej, kardynała Camillo Ruiniego. A włoski dziennik La Repubblica opublikował zapiski zamachowca, ale jego akczy, z których wynika, że turecki terrorysta początkowo planował dokonać zamachu na Ojca Świętego podczas audiencji generalnej 20 maja i że gotów był strzelać do niego w chwili, gdy ten błogosławił wiernych z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Tu Paryż. Na drodze do pojednania polsko-ukraińskiego zrobiono dzisiaj nowy ważny krok. Prezydenci Polski i Ukrainy Lech Kaczyński i Wiktor Juszczenko oddali hołd 366 Ukraińcom zabitym w 1945 roku w Pawłokomie. Łączymy się z naszą korespondentką na Ukrainie, Teresą Pakosz.
Uroczystości w Pawłokomie koło Przemyśla są kolejnym krokiem na drodze historycznego pojednania, twierdzą media ukraińskie. Radio ERO oraz agencja informacyjna Interfax Ukraina mówią o pomniku ofiar ukraińskich, które zginęły z rąk Polaków w 1945 roku. Tak naprawdę nikt nie wyjaśnia istoty tragedii, ani polska, ani ukraińska strona. Brak też informacji co do sprawców tej egzekucji w Pawłokomie. Według źródeł ukraińskich zginęło tam około 360 osób, ukraińskich mieszkańców wsi. Rozstrzelano je w odwecie za uprowadzenie i zamordowanie przez ukraińską powstańczą armię 10 Polaków. W wielu wioskach Wołynia i Podola oddziały UPA dokonywały akcji eksterminacji ludności polskiej w latach 1943-45. Liczbę ofiar ocenia się szacunkowo do 500 tysięcy osób, w tym kobiet i dzieci. W poszczególnych miejscowościach Ukrainy są miejsca upamiętnienia pomordowanych barbarzyńsko Polaków. Pawliwka, dawniej Porycksk, Huta Pieniacka, ale to są sporadyczne przypadki. Napisy na tych pomnikach nie wskazują sprawców. W lokalnych gazetach ukazuje się wiele fałszywych informacji dotyczących mordów na ludności polskiej. Nikt ze strony polskiej na to nie reaguje. I chociaż pojawiły się opracowania historyczne na ten temat, nikt z polskiej strony nie stara się tej wiedzy upowszechnić w imię świętego spokoju. Tym niemniej należy przyznać, zgodnie z opinią Andrzeja Przewoźnika, sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, iż silny naród nie boi się mówić o złych, a nawet podłych momentach swoich dziejów. Andrzej Przewoźnik powiedział też, że uroczystość przyczyni się do wyciągnięcia z wzajemnych stosunków ciernia przeszłości i że jest to ważne dla budowania polityki wschodniej. Niewątpliwie. Prezydenci Polski i Ukrainy oddali hołd zarówno Ukraińcom, jak i Polakom pomordowanym w 1945 roku. Prezydent Juszczenko nazwał historię obydwu narodów znakomitą i rycerską, ale nie bez złych kart. Prezydent Kaczyński powiedział, że możemy sprawić, aby przeszłość nie determinowała przyszłości. I to jest chyba najważniejsze. Dla RFI Teresa Pakosz, Radio Lwów.
Tu Paryż RFI. Afera Clearstream, która wstrząsa szczytami francuskich władz, wzbogaciła się dzisiaj o nowe elementy. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski.
Minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy pozostanie w rządzie Dominika de Villepin i nie poda się do dymisji. Hipotezy o ewentualnym odejściu Sarkozy'ego w związku z aferą Clearstream pojawiły się kilka dni temu i obiegły francuską prasę. Nicolas Sarkozy, który jest nie tylko ministrem spraw wewnętrznych, lecz także szefem rządzącej partii UMP, wystąpił w sobotę przed działaczami tego ugrupowania i oświadczył, że pozostanie na swym stanowisku, ponieważ nie chce się przyczyniać do pogłębienia kryzysu politycznego i osłabiania prawicy. Jego odejście służyłoby tylko interesom socjalistów i ekstremalnych ugrupowań politycznych, stwierdził. Jednocześnie Nicolas Sarkozy dodał, że oczekuje, iż prowadzone dochodzenie ujawni całą prawdę o wydarzeniach wstrząsających Piątą Republiką od wielu tygodni oraz że wreszcie ujawni nazwiska oszustów, insynuatorów i mataczy. Przypomnijmy, że afera Clearstream dotyczy utajnionych dochodzeń w sprawie nielegalnych kont rzekomo utrzymywanych w Luksemburgu, między innymi przez ministra Sarkozy'ego. W aferę tę wmieszani są najwyżsi urzędnicy państwowi, łącznie z premierem i z prezydentem, którzy się do tego nie przyznają. Dziennik Le Monde, publikując zapiski generała wywiadu Rondeau, który prowadził nieoficjalne śledztwo w sprawie Sarkozy'ego poza jego plecami, najbardziej przyczynił się do ujawnienia afery. Sędziowie śledczy prowadzący dochodzenie w sprawie mocodawców, sprawców oraz ofiar afery zamierzają dokonać przeszukań również w lokalach dziennika Le Monde, o czym poinformowała redakcja w wydaniu sobotnio-niedzielnym.
Tu Paryż. Prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział, że popierać będzie tylko jednego kandydata na swego następcę i obiecał, że po jego odejściu od władzy w 2008 roku nie będzie żadnych wstrząsów. Putin, który sam wyznaczony został na szefa państwa par interim przez prezydenta Borysa Jelcyna, kilkakrotnie już odrzucił sugestie zmodyfikowania konstytucji, co pozwoliło mu starać się o trzecią kadencję. Nigdy dotąd nie wymienił też z nazwiska swego potencjalnego następcy, precyzując jedynie, że chce mieć coś do powiedzenia w sprawie sukcesji po sobie. Zdaniem agencji Reutera w Rosji uważa się, że kandydatami mającymi najwięcej szans są minister obrony Siergiej Iwanow i były wicepremier Dmitrij Miedwiediew. Przed ambasadą Uzbekistanu w Moskwie manifestanci uczcili dziś pierwszą rocznicę represji powstania przeciwko dyktatorskim rządom prezydenta Karimowa w Andiżanie. Przypomnę, że 13 maja 2005 roku armia uzbecka użyła broni palnej przeciwko tysiącom manifestantów, którzy przybyli do uzbeckiej stolicy, by wspomóc zbuntowanych więźniów w lokalnym więzieniu. Według oficjalnych rachunków reżimu Karimowa zginęło wtedy 187 osób, głównie żołnierzy i, jak to zostało przedstawione, terrorystów islamskich. Niezależne organizacje pozarządowe podały zupełnie inne dane, szacujące liczbę ofiar na setki. Osoby manifestujące dzisiaj przed ambasadą uzbecką w Moskwie domagały się całej prawdy o zeszłorocznych wypadkach w Andiżanie. Od roku bowiem wokół masakry panuje zmowa milczenia. Członkowie organizacji pozarządowych, którzy byli świadkami zajść i znali rzeczywistą liczbę ofiar, zostali uwięzieni, a procesy dziesiątków rzekomych buntowników odbywają się przy drzwiach zamkniętych. Prezydent Karimow przyjęty został wczoraj przez Putina w rezydencji tego ostatniego w Soczi. Rosyjska telewizja publiczna ani słowem nie wspomniała dzisiaj o rocznicy masakry. Prezydent Stanów Zjednoczonych George Walker Bush w swym cotygodniowym wystąpieniu radiowym skomentował ostatnie rewelacje prasy amerykańskiej na temat billingów telefonicznych. Szczegóły Anna Bernhardt.
W czwartek dziennik USA Today zamieścił informację, że Narodowa Agencja Bezpieczeństwa zbiera dane o rozmowach telefonicznych przeprowadzanych w Ameryce zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych. Doniesienia te spowodowały lawinę oburzenia wśród Amerykanów, również wśród polityków i senatorów. W sobotę prezydent Bush, występując w programie radiowym, podkreślił, że gromadzenie danych na temat połączeń telefonicznych ma na celu jedynie walkę z terrorystami i że wszystko odbywa się legalnie, a członkowie Kongresu zostali poinformowani o tych akcjach. Życie prywatne Amerykanów jest jak najbardziej chronione, a rozmowy telefoniczne są podsłuchiwane tylko po wcześniejszym wydaniu na to zgody przez sąd, podkreślił szef Białego Domu. Z doniesień prasowych wynika, że trzy wielkie firmy telekomunikacyjne zgodziły się na współpracę z Agencją Bezpieczeństwa. Jedna co najmniej odmówiła przekazywania billingów bez nakazu sądowego. W ogniu krzyżowych pytań na ten temat stanie za kilka dni były szef NSA Michael Hayden, mianowany przez prezydenta Busha na stanowisko dyrektora CIA.
Prezydent George Walker Bush rozmawiał także o problemie Iraku z byłymi sekretarzami stanu USA Colinem Powellem, Madeleine Albright i Jamesem Bakerem, a także z byłymi ministrami obrony Robertem McNamarą i Melvinem Lairdem. Po tym spotkaniu powiedział, że główną przeszkodą dla nowego irackiego rządu okazać się mogą milicje działające w Iraku. Nowy rząd w Bagdadzie powinien zostać mianowany 15 maja. Tu Paryż. Zakarias Moussaoui, 37-letni Francuz skazany w Stanach Zjednoczonych na dożywocie za wspólnictwo z terrorystami, którzy dokonali zamachu 11 września 2001 roku na World Trade Center, przewieziony dziś został do superstrzeżonego federalnego więzienia w Colorado. W więzieniu tym, zwanym Supermax i przeznaczonym dla najbardziej niebezpiecznych więźniów w Stanach Zjednoczonych, siedzieć będzie do końca życia w całkowitej izolacji i bez możliwości warunkowego zwolnienia. W ubiegły poniedziałek Moussaoui próbował zaprzeczyć swym poprzednim zeznaniom, ale sąd w Aleksandrii natychmiast odrzucił jego prośbę o rewizję procesu. Wczoraj skazany terrorysta złożył nową apelację. Sąd apelacyjny w Richmond w stanie Virginia jest jednak jednym z najbardziej konserwatywnych sądów w USA i szanse na uzyskanie rewizji są nikłe. Zakarias Moussaoui przyznał się do zarzucanych mu czynów w kwietniu 2005 roku. Warto przypomnieć, że 11 września 2001 roku sam przebywał w więzieniu i nie uczestniczył w zamachach. Tu Paryż, RFI.
Irański minister spraw zagranicznych Manuher Motaki, uczestniczący wraz z prezydentem Iranu Mahmudem Ahmadinejadem w szczycie D8, czyli w szczycie 8 największych krajów muzułmańskich świata na Bali w Indonezji, oświadczył, że ewentualne inicjatywy Unii Europejskiej w sprawie irańskiego programu atomowego nie mają dla Teheranu większego znaczenia, jeśli Unia Europejska nie uzna praw Iranu dotyczących technologii atomowej i środków pozwalających na programowego urzeczywistnienie. Przypomnijmy, że po sprzeciwie Chin i Rosji w sprawie przyjęcia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji nakazującej Iranowi zaprzestanie procesu wzbogacania uranu, dyplomaci europejscy zamierzają przedłożyć nowe inicjatywy w tej kwestii, uwzględniające regionalne gwarancje bezpieczeństwa. Przedstawiciele 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Chin i ponadto Niemiec mają się spotkać 19 maja w Londynie, by przedyskutować nowe propozycje dla Iranu. W piątek sekretarz generalny ONZ Kofi Annan po raz kolejny zaapelował do Stanów Zjednoczonych o rozpoczęcie bezpośrednich negocjacji z Iranem. Po raz pierwszy oświadczył publicznie, że Irańczycy nie rozpoczną poważnych rozmów w sprawie swego programu atomowego bez nawiązania bezpośredniego dialogu z Waszyngtonem. Mahmud Ahmadinejad oświadczył z kolei na Bali, że jego kraj jest skłonny prowadzić z wszystkimi krajami, z wyjątkiem Izraela.
Tu Paryż i ostatnia wiadomość. Dziennika Atef Edwan, minister do spraw uchodźców w palestyńskim rządzie utworzonym przez radykalny ruch islamski Hamas, spotkał się w Oslo z wysokim urzędnikiem w norweskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Była to swego rodzaju premiera, po raz pierwszy bowiem minister Hamasu spotkał się z przedstawicielem rządu zachodniego. AFP przypomina, że Hamas utworzył rząd w wyniku swej wygranej w wyborach parlamentarnych w styczniu bieżącego roku. Wcześniej był autorem wielu samobójczych zamachów, w których zginęły setki Izraelczyków. Stany Zjednoczone i Unia Europejska uważają Hamas za organizację terrorystyczną. Norwegia, która była mediatorem w czasie negocjacji układów z Oslo zawartych w 1993 roku, posługuje się listami organizacji terrorystycznych ONZ-u, na których Hamas nie jest wymieniony. Były to wiadomości dziennika. Pora na przegląd dzisiejszej prasy paryskiej. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Krzyk rozpaczy chrześcijan wschodu, czytamy na pierwszej stronie w dzienniku Le Figaro, który opisuje dramatyczną sytuację chrześcijańskich wspólnot skonfrontowanych z rosnącym w siłę islamem. Koptowie z Egiptu, członkowie kościoła syryjskiego, antiocheńskiego, prawosławni, katolicy z Palestyny czy z Syrii, Turcji, Iraku, jednym słowem chrześcijanie wschodu masowo opuszczają ziemię, na których narodziła się ich religia. Opuszczają swe domy zrezygnowani, nie mając nadziei na powrót, zmuszeni przez ekstremistów islamskich, pozbawieni praw, poddawani represjom i naciskom ekonomicznym. Przykładem ostatnie wydarzenia w Aleksandrii, gdzie zaatakowano 3 kościoły koptów, a dzieje się to w Egipcie, gdzie od 2005 roku w parlamencie zasiada blisko 100 członków organizacji Bracia Muzułmańscy. Chrześcijanie Wschodu żyją teraz w obawie, że nie są już u siebie, uważa Józef Jakub z Uniwersytetu Katolickiego w Lyonie. Wypowiedź profesora przytacza Le Figaro. W dodatku chrześcijanie z tych terenów często podpisują się pod nacjonalizmem arabsko-muzułmańskim. Papież Koptów Szemuda III zabronił wiernym udawania się do Jerozolimy aż do czasu, gdy wszyscy Arabowie i muzułmanie będą mogli się tam swobodnie udawać. Czytamy w gazecie Le Figaro, która podkreśla również, że patriarcha palestyński w Ziemi Świętej regularnie potępia okupację izraelską. Wiele osób ma jednak wątpliwości, czy gesty te wystarczą. Pod wpływem fundamentalistów rządy arabskie, za wyjątkiem Libanu, wprowadziły poprawki do konstytucji mówiące o tym, że ustawodawstwo opiera się na szariacie, czyli prawie islamskim. Sytuację chrześcijan w Betlejem opisuje specjalny wysłannik gazety Patrick Saint-Paul. Od 2000 roku 10% mieszkańców tego miasta wyjechało. W 1950 roku chrześcijanie stanowili 70% ludności w miejscu, gdzie narodził się Chrystus. Teraz jest ich zaledwie 25%. Wyjeżdżają przede wszystkim z powodów ekonomicznych. Po postawieniu izraelskiego muru wokół Betlejem miasto się po prostu dusi. Dalej w Le Figaro zamieszczono reportaż z Sarcel pod paryskiej miejscowości, gdzie osiedliło się 13 tysięcy chrześcijan modlących się do dzisiaj w języku Chrystusa, czyli w języku aramejskim. Przybyli tu z daleka, z górzystego Kurdystanu, uciekając przed wojną. Eksodus chrześcijan to jeden z perwersyjnych skutków wyprawy krzyżowej prowadzonej przez administrację Busha, uważa Pierre Rousselin w artykule wstępnym w Le Figaro. Jeżeli niczego nie zrobimy, chrześcijanie stracą miejsce na Bliskim Wschodzie, a wtedy cały świat stanie wobec groźby szoku cywilizacyjnego, przestrzega dziennikarz w Le Figaro. W Libération z kolei pierwsze kilka stron poświęcono skrajnej Polsce, jak czytamy w zapowiedzi na okładce, a właściwie pytaniu, dlaczego Europa milczy i nie reaguje na to, co się w Polsce wydarzyło. O ostrym skręcie na prawo rządu polskiego pisze Weronik Sule i Maja Żółtowska. Europejczycy udają, że nic się nie stało, a przecież w 2000 roku dojście do władzy partii Jorga Haidera w Austrii sprowokowało gwałtowne reakcje. Nic podobnego nie miało miejsca po zawarciu koalicji w Warszawie. Może Europejczycy liczą na premiera Marcinkiewicza, uznawanego za umiarkowanego, czy na zręczne manewry Jarosława Kaczyńskiego, który jest ojcem nowej koalicji. Jak na razie poza katastrofalnym wizerunkiem kraju na zewnątrz, nikt tak naprawdę nie może przewidzieć, jaki wpływ na politykę rządową będą miały populistyczna Samoobrona i skrajnie nacjonalistyczna Liga Polskich Rodzin, czytamy w Liberation. Nowa minister spraw zagranicznych, która objęła tekę po Stefanie Mellerze, niechcącym zasiadać w rządzie z nowymi koalicjantami, wywodzi się z kręgów prezydenta Kaczyńskiego, co pozwala przypuszczać, że polityka zagraniczna będzie prowadzona pod hasłem obrony interesów narodowych, piszą dziennikarki w Liberation, przytaczające dalej reakcje polskie. Po ogłoszeniu nominacji Romana Giertycha jako szefa edukacji narodowej setki licealistów zebrały się pod budynkami ministerstwa pod hasłem „Nacjonalista nie będzie nas uczył”. Człowiek o tak antyeuropejskich przekonaniach jak Giertych nie może kształcić naszych dzieci, powiedział Daniel Olbrychski, cytowany we francuskiej gazecie. Poniżej wywiad z Markiem Edelmanem, który obawia się, że koalicja potrwa długo. Ludzie lubią, jak się tropi złodziei, aferzystów, zdrajców, Żydów, homoseksualistów. Na nich można zrzucić winę za wszelkie nieszczęścia, uważa ostatni żyjący przywódca powstania w getcie warszawskim. Na pytanie dziennikarki, czy Europa powinna była ogłosić sankcje, podobnie jak to uczyniła w stosunku do Austrii, Marek Edelman odpowiada: dziwię się bardzo, że Unia nie zareagowała. Korespondent Libération z Brukseli opisuje ciszę i obojętność instytucji europejskich po wejściu do rządu polskiego populistów, ultrakonserwatystów i antysemitów. Wejście do rządu Austrii skrajnej prawicy spowodowało sankcje uzasadnione moralnie, ale praktycznie nieskuteczne i chyba tak naprawdę niepotrzebne, bo kanclerz Schüssel zdołał sam poskromić ekstremistów, rozważa dziennikarz Libération, dodając: Bruksela jest więc teraz ostrożna i nie nie zamierza się wtrącać w politykę wewnętrzną jednego z członków Unii, chociaż niektórzy politycy, jak na przykład wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Pierre Moscovici, socjalista, uważa, że należałoby coś zrobić. Paryż jednak oficjalnie przypomniał, że nie należy mylić mów partyjnych z polityką rządu i podkreślił, że jak na razie nie ma żadnych sygnałów, iż rząd polski nie respektuje zasad europejskich. Do czujności jednak wzywa Libération w artykule redakcyjnym, podkreślając, że Unia, jeżeli nie chce stracić do końca wiarygodności, powinna głośno i zdecydowanie powiedzieć, że będzie broniła swych wartości i to nie tylko tych dotyczących budżetu, ironizuje Pierre Haski. W dzienniku Le Monde znajdujemy również notatkę na temat Polski. Dotyczy ona objęcia stanowiska szefa państwowej telewizji przez zaciekłego antykomunistę, jak czytamy, dziennikarza Bronisława Wittsteina. Czy pozostanie on niezależny od rządu? Pytanie to przytacza Le Monde za polską prasą. Ale wróćmy na pierwszą stronę tego dziennika, gdzie nadal króluje afera Clearstream. Redaktor naczelny Jean-Marie Colombani obawia się, że rozpoczęte właśnie śledztwo w sprawie przecieków do prasy jest szczególnie wymierzone w dziennikarzy Le Monde i sędziów, którzy krok po kroku starają się odkryć, co kryje się za ciemną aferą Clearstream. Premier Dominique de Villepin chciałby nas powstrzymać, zwraca się do czytelników na łamach swego pisma Colombani. Nie dziwcie się Państwo, jeżeli w najbliższych dniach będzie u nas rewizja lub padniemy ofiarą represji administracyjnych. Ale naszym celem jest dociekanie prawdy, co jest najlepszym sposobem, by bronić naszych swobód, waszych również, czytamy w dzienniku Le Monde.
Tu Paryż. Co nowego w Europie? Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski oraz Kazimierz Sobolewski.
W Wiedniu zakończył się czwarty szczyt Unia Europejska-Ameryka Łacińska. Uczestniczyło w nim 60 szefów państw ze Starego Kontynentu i z kontynentu południowoamerykańskiego. Szczyt należy uznać za udany przede wszystkim ze względów estetycznych. Kiedy szefowie państw ustawili się w piątek wieczorem do pamiątkowego zdjęcia, na podium wbiegła urocza Argentynka, 25-letnia Evangelina Carozzo, działaczka organizacji ekologicznej w stroju oszczędnym, aczkolwiek wymownym. Jej biodra i okolice spinał string z frędzelkami, wyzyskujący twórczo motywy sztuki prekolumbijskiej, a smukłość nóg podkreślały wysokie buty używane przez kowbojów na pampie. Aktywistka unosiła nad głową transparent protestujący przeciwko zanieczyszczaniu rzeki Urugwaj. Z wielką atencją została usunięta ze sceny przez mistrza ceremonii, który ze sprawnością należną urzędowi ujął kontestatorkę w pasie. Głowy wszystkich głów państwa z obu kontynentów odwróciły się w wiadomą stronę, a twarze ozdobił uśmiech więcej niż profesjonalny. Poza tym na szczycie w Wiedniu rola gwiazd w sensie innym przypadła prezydentowi Wenezueli Hugo Chavezowi oraz prezydentowi Boliwii Evo Moralesowi, który znacjonalizował gaz w swoim kraju i odgrażał się, że nie zapłaci międzynarodowym kompaniom żadnego odszkodowania. Podczas szczytu Evo Morales zmienił zdanie po intensywnych rozmowach z brazylijskim prezydentem Lula da Silva. Evo Morales był przedtem ostro w Wiedniu krytykowany przez prezydenta Brazylii, premiera Wielkiej Brytanii oraz sekretarza generalnego Narodów Zjednoczonych Kofi Annana. Ponadto uczestnicy wiedeńskiego spotkania z radością stwierdzili, że wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską i Ameryką Łacińską wyniosła w roku ubiegłym 118,4 miliarda euro, to znaczy 13,4% więcej niż w roku poprzednim. Przyjęta w piątek wieczorem wspólna deklaracja przewiduje wzmocnienie strategicznej współpracy regionalnej oraz wspólne działania na rzecz obrony praw człowieka, demokracji oraz ochrony środowiska, a także wspólne zwalczanie handlu narkotykami i ubóstwa. Sześć krajów Ameryki Centralnej i Unia Europejska rozpoczynają też negocjacje w sprawie umowy o wolnej wymianie handlowej. W Warszawie odbywały się europejskie pikniki i inne festyny. Łączymy się z naszym korespondentem Kazimierzem Sobolewskim.
Kolorowa parada Schumana, czyli manifestacja poparcia jedności w Europie, zakończyła dziś w Warszawie Tydzień Europejski, podczas którego w międzynarodowym gronie dyskutowano o problemach integrującej się Europy. Mówiono m.in. o prawach dziecka w Unii Europejskiej, o kulturowej tożsamości europejskiej, o wyzwaniach globalizmu i o tym, jak sobie Unia z nimi radzi, o granicach zasięgu Unii Europejskiej, co zostało ujęte w słowach ex oriente lux. Dzisiaj na zakończeniu tych europejskich dyskusji w Zamku Królewskim odbyła się rano konferencja zatytułowana Europa bliżej Europejczyków. Jak tego dokonać? W której uczestniczyli m.in. komisarz Danuta Hübner, historyk Norman Davies, Dan Haulica, były ambasador Rumunii przy UNESCO i Jan Stor, ambasador Finlandii w Polsce. Jego kraj, jak wiadomo, 1 lipca przejmie unijną prezydencję. Europejczycy wciąż bardziej utożsamiają się ze swoim miastem i państwem, a dopiero na końcu z Europą. Jeszcze więc długo trzeba będzie pracować nad pogłębianiem tożsamości europejskiej. Musimy zbliżyć Europejczyków do Europy, abyśmy byli skuteczni w działaniach globalnych, mówiła Danuta Hübner. Norman Davies z kolei zwrócił uwagę na fakt, że ruch europejski musiał przezwyciężyć nacjonalizmy narodowe, a także przezwyciężać, do dziś zresztą ten proces trwa, relikty żelaznej kurtyny. Przedstawiciel Rumunii mówił o znaczeniu historii w procesie integracji Europy. Musimy wziąć odpowiedzialność za historię, stwierdził Dan Haulica. Warto może przypomnieć, że jesienią w Bukareszcie odbędzie się kolejny szczyt frankofonii. W niebiesko-żółtej paradzie Szumana, wesołej, młodzieńczej, wzięło udział wielu polityków, ale najwięcej było młodzieży, także z Ukrainy i Białorusi, którą witano szczególnie serdecznie. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
Tu Paryż. Rozpoczynamy magazynową część naszej audycji. Oto Weekend w Paryżu Agnieszki Kumor.
Jak już kilkakrotnie mówiliśmy i jeszcze nie raz do grudnia tego roku do tego tematu wrócimy, w roku 2006 we Francji obchodzona jest 90. rocznica bitwy pod Verdun. Kolejnym etapem przed głównymi uroczystościami w czerwcu są chabrowe pola wokół Verdun. Na wybranych działkach wzdłuż świętej drogi La Voie Sacrée, którą podczas wielu miesięcy trwania bitwy dochodziły na front posiłki z bronią i żołnierzami, posadzone zostały chabry, które stały się symbolem kombatantów spod Verdun. W piątek 21 maja wieczorem zainaugurowane zostanie pole chabrów na dojeździe z Bar-le-Duc do wsi Airy-la-Brûle, przed którą stoi pomnik poległych. W ten dyskretny sposób organizatorzy obchodów, władze regionu Mozy, chciały uczcić pamięć zabitych żołnierzy i przypominać od wiosny do jesieni, że 90 lat temu okoliczne pola poorane pociskami pozbawione były jakichkolwiek znaków życia poza jednostajną wymianą ognia i kolejnymi atakami, tak z jednej, jak i z drugiej strony. Odwiedzający Verdun przez cały rok mogą zwiedzać podziemną cytadelę, w której zorganizowana została stała ekspozycja historyczna. Mówi ona o korzeniach konfliktu, szczegółowo ukazuje przebieg bitwy pod Verdun, a kończy się sceną wyboru ekshumowanej trumny do francuskiego grobu nieznanego żołnierza pod paryskim łukiem triumfalnym. Początki cytadeli sięgają wieku XVII. Prace według projektu d'Argencourta, Aloma i Châtillona rozpoczęły się w roku 1624. W latach 1670-90 Vauban umocnił miejsce, które do końca XIX wieku nie było już poddawane jakimkolwiek zmianom. W roku 1890 pod dowództwem Ginota wydrążonych zostało dodatkowych 7 kilometrów korytarzy podziemnych i galerii, w których mogło się pomieścić 2000 osób. Podczas bitwy pod Verdun będzie ich nawet 6000. Bezwarunkowe bezpieczeństwo, jakie owe podziemne galerie zapewniały swym obrońcom, sprawiło, że cytadela odegrała ważną rolę podczas działań bitewnych w roku 1916. Niebagatelne znaczenie miał również fakt, że twierdza była wyposażona w niezależną sekcję artylerii. Galerie cytadeli były świadkiem dwóch wielkich wydarzeń I wojny światowej. 13 września 1916 roku miastu Verdun przyznano w niej krzyż wojenny i 6 innych odznaczeń alianckich. 10 listopada 1920 roku w podziemiach twierdzy rozegrała się ceremonia wybrania nieznanego żołnierza spoczywającego dziś pod łukiem triumfalnym w Paryżu. Podróż kilkukilometrową trasą w miarę poznawania kolejnych etapów wystawy odbywa się w elektrycznych wózkach. Głosowi narratora, opisującego historyczne szczegóły bitwy, towarzyszą głosy aktorów czytających listy żołnierzy pisane z frontu. Niektóre scenki opowiadają o narastających konfliktach pomiędzy członkami wyższego dowództwa a oficerami liniowymi. W pewnym momencie zwiedzający wjeżdżają w bitewne okopy. Koło uszu świszczą kule, ziemista atmosfera korytarza porusza wyobraźnię silniej niż najbardziej realistyczny film.
Kolejny punkt naszego programu, poradnik turystyczny Sylwii Gips. W drugą niedzielę maja obchodzi się we Francji Święto Joanny d'Arc. Nie wiem, czy z tej okazji wielu Francuzów udało się z pielgrzymką do rodzinnego domu swej bohaterki narodowej we wsi Domremy w Lotaryngii. Zwiedza go podobno średnio 60 tysięcy osób rocznie. Kilka lat temu w budynku, w którym przez jakiś czas mieściła się szkoła, założono ośrodek nazwany johanistycznym. Mury są ze szkła. Dawne podwórko wygląda jak szachownica z dwukolorowych płyt. Historię dziewicy orleańskiej przekazuje zwiedzającym nowoczesna aparatura audiowizualna. Żywe obrazy skomponowano za pomocą figur woskowych, wypróbowaną metodą paryskiego Muzeum Grévin. Do tego zakątka nigdy nie dotarła armia angielska, ale 13-letnia pasterka usłyszała na wzgórzu Bermont, na którym nadal stoi ta sama samotna kapliczka, głosy Trojga Świętych, nakazujące jej uwolnić Francję okupowaną w XV wieku przez Anglików z pomocą Burgundczyków. Wiadomo, że misję spełniła, że nieprzyjaciele spalili ją później na stosie, że ci, którym pomogła, nie starali się jej ratować. Michelet nazwał ją chodzącą zagadką. I jemu, i innym francuskim historykom trudno się było pogodzić z tym, że tak ważną rolę w dziejach Francji odegrała prosta wiejska dziewczyna, którą kanonizowano w 1920 roku. Być może jej tajemnic strzegą krajobrazy wokół Domremy, które niewiele się zmieniły od czasu wojny stuletniej. Są tu te same pola i pastwiska, te same sady. Specjalnością Lotaryngii są małe żółte śliwki, mirabelki. Są lasy dębowe i bukowe, zniknęły tylko winnice. W Domremy mieszka nadal 50 rodzin, jak za czasów Joanny d'Arc, ale tylko jedna z nich trudni się rolnictwem. Domremy leży nad Mozą, sąsiednie miasteczko Greux nad rzeczką Grand. Między nimi rozciąga się sieć oznakowanych dróg i ścieżek, 83 kilometry, które przebyć można pieszo, konno lub na rowerze. Można też zatrzymać się na chwilę w kościele Saint-Rémy, w którym zachowała się średniowieczna chrzcielnica. Można też pojechać do miasteczka Grand, żeby zobaczyć największą rzymską mozaikę w Europie, 224 metry kwadratowe. Widać na niej postać kapłana kultu Apollina, lekarza schorzeń ciała i duszy. Nic dziwnego. Cesarze rzymscy przyjeżdżali do wód Grand właśnie po to, żeby się wzmocnić na ciele i duszy. Dziś jeździ się raczej do sąsiednich uzdrowisk o nazwach znanych z etykietek na butelkach wód mineralnych – Vittel i Contrexéville. W miasteczku Aru trzeba się koniecznie zatrzymać na zamku książąt Beauvau-Craon. Znajduje się tu komplet mebli, które Ludwik XVIII, król Francji w okresie restauracji, podarował swej faworycie Duquela. Jeden z ostatnich Bourbonów był wnukiem Stanisława Leszczyńskiego, króla Polski, a potem księcia Lotaryngii. Nic dziwnego, że w zamku w Aru znajduje się pokój Stanisława Leszczyńskiego, a w nim aż 20 portretów jego wnuka. Z okolic Aru pochodził także ojciec Fryderyka Chopina. W tym zakątku Lotaryngii kryją się tajemnice nie tylko Joanny d'Arc.
Thank you.
To Paryż. Na zakończenie magazyn muzyki klasycznej. Dziś w redakcji Piotra Kamińskiego.
Było bardzo wesołe wejście trubadurów z opery baletu Rameau Les Paladins, nagrane 60 lat temu przez zespół orkiestrowy Oiseaulire. Dyrygował zaś znakomity, zapomniany niestety dyrygent francuski Roger Desormières, któremu zawdzięczamy niezrównane do dzisiaj nagrania dwóch arcydzieł Debussy'ego, opery Peleas i Melisanda oraz tryptyku symfonicznego Morze. To ostatnie Światosław Richter, który miał pewne pojęcie o muzyce, uważał za najpiękniejszą płytę wszystkich czasów. Trubadurzy weszli bardzo wesoło, choć dzisiejsza audycja będzie ogromnie smutna. Wpadły nam mianowicie w ręce dwa artykuły brytyjskiego krytyka muzycznego Franka Cadenheada, opublikowane w profesjonalnym piśmie Classical Music, a poświęcone właśnie Francji. Ten piękny kraj budzi zdumienie reszty świata nie tylko swoim życiem politycznym i gospodarczym, lecz także w wielu innych aspektach, wśród których poczesne miejsce zajmuje jego stosunek do muzyki. Dwa lata temu Cadenhead napisał mianowicie artykuł o tym, że Francuzi nienawidzą najwyraźniej swojej muzyki, skoro tylko oni jej nie grywają. W tym właśnie okresie paryskie teatry ogłosiły swój repertuar na następny sezon, gdzie nie było ani jednego arcydzieła opery francuskiej, o czym tutaj wówczas ze smutkiem donosiliśmy. Cadenhead uważał, że Francja stanowi tutaj absolutny wyjątek na świecie, gdzie muzyka francuska należy do żelaznego repertuaru i gdzie własną muzykę gra się regularnie. Podkreślał też zarazem, że Państwowa Orkiestra Radia Francuskiego i Orkiestra Paryska mają za dyrektorów muzycznych dyrygentów niemieckich i rywalizują w wykonaniach Beethovena, Mendelssohna, Brahmsa i Mahlera. Nie jest to niestety jedyna domena ich rywalizacji, w której rolę wiodącą odgrywa wszelako orkiestra opery paryskiej. Domeną tą jest zrażanie do siebie dyrygentów. Temu właśnie poświęcony jest kolejny artykuł Cadenheada, który ukazał się w marcu. Teraz zaś we francuskim przekładzie obiega Paryż. Autor nie wspomina o sławnej przygodzie Claudia Abbado, który zderzywszy się wiele lat temu czołowo z orkiestrą opery, wyjechał zaklinając się, że więcej żadną francuską orkiestrą dyrygować nie będzie i słowa dotrzymał, bo zaiste nie musi. Chamstwo orkiestr francuskich, o którym rzadko się wspomina publicznie, to znany temat w kręgach muzycznych, pisze Kernhead. W październiku szef orkiestry paryskiej Christoph Eschenbach wspominał o tym nawet w wywiadzie dla International Herald Tribune, miał bowiem za sobą nie lada skandal. W maju ubiegłego roku mianowicie André Previn miał z tą orkiestrą poprowadzić swój koncert skrzypcowy dedykowany żonie Anne-Sophie Mutter. W czasie próby skrzypaczka zwróciła się do rozbrykanej orkiestry z prośbą o nieco dobrej woli, podkreślając, że jej ponad 70-letni mąż ma za sobą ciężką operację. Jeden z muzyków pozwolił sobie wówczas na odpowiedź tak wulgarną i obraźliwą, że Previn i Mutter natychmiast wyszli z próby i więcej nie wrócili. Minister kultury skierował do nich wprawdzie list z przeprosinami, ale załóżmy się, że wiele tym nie zdziałał. Prokofiew, finał Symfonii Klasycznej. Orkiestra Towarzystwa Koncertowego Konserwatorium Paryskiego dyrygował Charles Münch w roku 1947. W 4 miesiące po skandalu w Orkiestrze Paryskiej, stworzonej prawie 40 lat temu właśnie z powyższego zespołu i właśnie dla Müncha, podobny skandal wybuchł w operze. Młody Daniel Harding miał tam wznowić festiwalową produkcję Così fan tutte w reżyserii Patricia Chéreau. W Aix-en-Provence prowadził w niej orkiestrę kameralną imienia Mahlera. Teraz grać miała orkiestra opery paryskiej. Wedle przecieków Harding spędził na próbie zaledwie kilka godzin, uznał, że nic tu nie zwojuje i wyjechał. Też więcej nie wróci, bo też nie musi. Już parę miesięcy później triumfował w La Scala. Jak podkreśla Frank Cadenhead w swoim artykule w profesjonalnym piśmie brytyjskim Classical Music, aż 2 takie incydenty, jeden po drugim, w każdym innym mieście na świecie wywołałyby wielki prasowy skandal. Prasa francuska niemal zupełnie je przemilczała, co, dodajmy na marginesie, stanowi temat do 3 artykułu. Paryska prasa bowiem, z jedynym wyjątkiem Le Figaro, nie od dzisiaj lekceważy muzykę poważną w sposób niewyobrażalny w innych wielkich stolicach. A drodzy koledzy krytycy dawno już przestali pracować. W Paryżu koncerty i spektakle są codziennie. Czytelnik Le Monde i Libération jednak niczego się o nich nie dowie. Krytycy muzyczniowych gazet wolą bowiem pisać reportaże z nocnych klubów i z opłacanych przez redakcję wycieczek do Stanów Zjednoczonych. Ale wróćmy do zachowania orkiestr francuskich. Cadenhead przypomina, jak to 2 lata temu Marc Minkowski poniósł klęskę w fosie opery na Bastylii, prowadząc miejscową orkiestrę w czarodziejskim flecie, choć grając ten sam utwór z własnym zespołem, błyszczał olśniewająco. Wyjątek stanowi w Paryżu od pewnego czasu, może pod wpływem jej szefa Kurta Mazura, wspomniana orkiestra radia francuskiego. Gdy parę lat temu jej dyrektor chciał zaprosić sobie Colina Davisa, ten odmówił, przyznając, że od czasu pewnej dawnej afery unika francuskich orkiestr jak ognia. Dał się w końcu przebłagać i powraca odtąd sezon po sezonie, podobnie jak bardzo wymagający Riccardo Muti. Gdyż francuskie orkiestry są potencjalnie znakomite, kiedy im się tylko akurat zechce. Trzecia część koncertu skrzypcowego G-dur Mozarta, Jacques Thibault i orkiestra Lamoureux dyrygował Paul Paré, nagranie z 1949 roku. Frank Cadenhead pisze następnie, że reputacja francuskich orkiestr tłumaczy trudności w zdobyciu dla nich odpowiednich szefów. Hans Graf uciekł z Bordeaux do Houston, a dyrektor opery i orkiestry Bordeaux Aquitania przyznaje, że niełatwo mu znaleźć następcę. Z rzadkimi wyjątkami tak jest wszędzie. Dyrektor opery paryskiej, Gérard Mortier, nie odważył się mianować u siebie nowego szefa muzycznego, choć funkcję tę wypełnia de facto jego przyjaciel Sylvain Cambrelin. Obawiał się bowiem swej orkiestry. To fakt, że Cambrelin to dyrygent średni, ale lepsi w ogóle nie chcieli. Francuscy dyrygenci pracują za granicą, a w kraju mało kto podejrzewa ich istnienie. Stéphane Deneuve uciekł z opery paryskiej do Glasgow i Mediolanu po awanturze ze związkami zawodowymi. Bertrand de Billy siedzi w Wiedniu i w Barcelonie. Jan-Pascal Tortelier w Wielkiej Brytanii. Frédéric Chaslin w Izraelu i Austrii. Louis Langrée w Nowym Jorku. Tak było zawsze. Paul Paré w Detroit, Charles Munch w Bostonie, Pierre Monteux w San Francisco, a bliżej nas Georges Prêtre, sławiony od lat na całym świecie, w Paryżu niemal nieobecny, aż po 80. urodziny, kiedy to opera urządziła mu jednorazową fetę. Pierre Boulez też woli dyrygować za granicą. W przyszłym sezonie za pulpitami obu orkiestr radiowych, państwowej i filharmonicznej, nie stanie ani jeden dyrygent francuski. Po co się mają narażać na ostentacyjne lekceważenie albo na takie afery jak skandal wokół produkcji Basarydów Hencego 2 lata temu w Teatrze Châtelet. Strajkujący personel techniczny uniemożliwił swojej radiowej orkiestrze udział w tym przedstawieniu. Gdy znaleziono w ostatniej chwili orkiestrę zastępczą, muzycy zwlekali bez końca ze zwrotem materiału nutowego, po czym, aby w ogóle doszło do przedstawień, trzeba było całą operę przeinstrumentować na mniejszy, sklecony na prędce zespół, pisze Cadenhead. Podkreślając, że wszystko to odzwierciedla przecież ogólny stan społeczeństwa francuskiego. I rzeczywiście, Francuz jest z temperamentu indywidualistą i anarchistą, nieznoszącym dyscypliny i przełożonych, ponieważ jednak zarazem nienawidzi prywatnej, indywidualnej inicjatywy, domaga się, aby wszechmocne państwo jemu gwarantowało zatrudnienie i emeryturę, a prywatnych przedsiębiorców trzymało za mordę. Czyli chce mieć dożywotnią posadę i pensję przy minimum obowiązków, dyrygenta z wymaganiami, uważa zaś za pogwałcenie swoich praw ludzkich i obywatelskich. Podporządkuje mu się tylko z irracjonalnej miłości albo równie irracjonalnego strachu. Niech jednak tylko sam zostanie szefem, a zamienia się natychmiast w tyrana, przy którym Neron i Caligula to gąska balbinka i pszczółka Maja. Skąd my to znamy? Przed laty przyjechał do Paryża pewien wielki dyrygent i po wyjściu z próby powiedział: rozumiem, że panowie ci przychodzą do pracy kompletnie nieprzygotowani, ale mogliby przynajmniej umieć czytać nuty. Ach, najmocniej przepraszam, to nie było w Paryżu, to było w Warszawie. Taniec sylfów z Potępienia Fausta Hektora Berlioza, orkiestra Stowarzyszenia Artystycznego Koncertów Colonne, dyrygował Gabriel Pierny, nagranie z roku 1928. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego, który kończy naszą audycję. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy na audycję o godzinie 23, którą poprowadzi Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia Państwu.